Dobrze, zacznijmy drugi panel. Pani Marta Antosz przedstawi nam temat Sicarios, rola religii i narkotyzacji w rzeczywistości oraz w fikcji literackiej. Zapraszamy.
Dzień dobry. To, czym tak naprawdę chciałabym się zająć w moim dzisiejszym wystąpieniu, jest próba zestawienia tego, w jaki sposób po pierwsze Sicario postrzegają religijność, z czego to wynika, to do tego dojdziemy za chwilę, ale też w pewien sposób, jakie dwie najgłośniejsze, myślę, książki oraz adaptacje filmowe dotyczące tej tematyki przełamały w pewien sposób pewne tabu, które funkcjonuje w społeczeństwie zachodnim, przynajmniej takie mam wrażenie, dotyczące utożsamienia tego, że czy tak naprawdę taka forma kultu i taka forma postrzegania religijności w takiej grupie społecznej jest możliwa i czy jest akceptowalna też w pewien sposób. Żeby w ogóle rozpocząć i zrozumieć, do kogo się odnosimy, termin sicario wywodzi się jeszcze z czasów rzymskich, tak, z czasów rzymskiej okupacji Palestyny. Wtedy w pewien sposób słowo sicario odnosiło się do członka lubi się to określać mianem sekty, który zabijał tak jakby Rzymian, bądź też zwolenników Rzymian. Natomiast w terminologii dwudziestowiecznej odnosi się on do płatnych morderców, głównie na terenie właśnie Ameryki Łacińskiej. Tutaj w moim referacie uwzględnię głównie Kolumbię, natomiast będą pewne analogie też chociażby do Meksyku. Co więcej, warto tutaj zaznaczyć, że jest to fenomen, który współcześnie jest coraz większy, ponieważ wskutek rozpadu karteli narkotykowych kontrolę nad krajem pomału przejęły tak zwane mniejsze grupy zorganizowane bandas criminales. Sicario są właśnie tymi osobami, które bądź bezpośrednio należą do takich grup, bądź też tak jakby pracują na ich usługi. To, czym tutaj chciałabym zacząć, jest tak zwana modlitwa do Virgen de los Sicarios. Jeśli oczy mają, to żeby mnie nie dostrzegli. Jeśli ręce mają, to żeby mnie nie pojmali. Jeśli nogi mają, to żeby mnie nie dopadli. Nie pozwól, żeby zaskoczyli mnie od tyłu. Nie pozwól, abym umarła gwałtowną śmiercią. Nie pozwól, aby to moja krew się przelała. Ty, która o wszystkim wiesz, znasz wszystkie moje grzechy. Wiesz także, jak wielka jest moja wiara. Nie pozbawiaj mnie swojej opieki. Widzimy tutaj dwie analogie. Po pierwsze, do bardzo specyficznego podejścia w ogóle do religijności w krajach latynoamerykańskich, w pewien sposób opartego na kulcie maryjnym, co powiedzmy nam Polakom jest bliskie, ale też opartego na potrzebie własnego patrona. Drugim jest właśnie ta potrzeba ochrony, tak? Czyli powody, które wyszczególnię później. Jako pierwszy podałem właśnie tę potrzebę ochrony, potrzebę przynależności, potrzebę posiadania własnego patrona. I bardzo często wśród wielu grup w Ameryce Łacińskiej, wielu grup przestępczych, jest to próba połączenia kultu maryjnego z próbą oswojenia śmierci. Pierwszym tak jakby z książek oraz filmów, do których chciałabym się odnieść, jest postać Rosario Tijeras. Książka napisana przez Jorge Franco w roku 99. Miała dwie adaptacje, telewizyjną i filmową. Najbardziej chyba do nurtu popkultury wyszła właśnie owa adaptacja filmowa. I tak jakby Rosario stała się symbolem dla wielu Kolumbijczyków. Stała się też w pewien sposób tą bohaterką, która tak jakby nagłośniła i uświadomiła w pewien sposób ten fenomen, bohaterką fikcyjną wciąż, tak? Ten fenomen na świecie, ponieważ tak naprawdę wydaje mi się, że był to ten moment przełomowy, w którym zaczęto szerzej mówić o fenomenie Sicarios, także w odniesieniu do popkultury. Może tutaj uścić się w odniesieniu konkretnie do Kolumbii. Natomiast co będzie nas interesować? Tutaj, jeżeli chodzi o sam film i samą książkę, bardzo dobrze pokazane są pewne rytuały, które towarzyszą jakby kultowi Virgen de los Sicarios. Czyli oczywiście będzie to modlitwa, będzie to pewna próba narkotyzacji. Z czego to wynika? Najczęściej jest to podejmowane przed akcją, tak? Jest to próba przejęcia siły przeciwnika. Narkotyzacja połączona z modlitwą ma dać właśnie ten moment wyprzedzenia. Ma sprawić, że będę szybszy, będę pierwszy, będę po prostu lepszy, tak? Co więcej, co jest bardzo istotne, książka, jakby religijna, że pisana w książce, jest także próbą rozliczenia się ze śmiercią w ogóle. Ze śmiercią, która staje się czymś oswojonym, co widać chociażby w scenie rytuału pogrzebowego, tak, w którym zmarły jest zabierany przez członków swojej grupy na przejażdżkę, jest po raz ostatni jakby pojony alkoholem, prawda? To wszystko wymiar przenikania się śmierci oraz religijności jest bardzo, bardzo ściśle skorelowany. Właśnie co tutaj tak by może wydawać się specyficznego? To jest właśnie ta potrzeba opiekunki, potrzeba w ogóle zwrócenia się do kogoś, potrzeba odniesienia swoich próśb. Tutaj no, nie bez przyczyny jest to kult właśnie Virgen, chociaż pojawiają się także pewne odniesienia do kultu Santa Muerte meksykańskiego, tak, czyli do kultu Świętej Śmierci. Jest to właśnie potrzeba oswojenia śmierci, potrzeba zwykła ludzka potrzeba religijności. Co więcej, narkotyzacja. Narkotyzacja jest jakby tutaj elementem związanym na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, na płaszczyznach tego, czym zajmują się sami sicarios, tak? Co prawda morderstwami, ale morderstwami na zlecenie najczęściej karteli narkotykowych, więc gdzieś te narkotyki są obecne cały czas. Po drugie, nie ukrywajmy, że jeżeli większość z nas zapewne myśli o Kolumbii, to pierwszą rzeczą, jaka przychodzi nam do głowy, są właśnie narkotyki. Co więcej, warto także tutaj się odnieść do owej narkotyzacji, jego próby nie tylko połączenia sfery sakrum i profanum, próby opanowania strachu, ale też próby stworzenia czegoś na wzór pewnego rodzaju sakramentów, tak, tego, co my rozumiemy jako sakramenty. Dobrze, przepraszam, przejdźmy dalej. Tutaj moim zdaniem najważniejszą książką oraz najważniejszą adaptacją filmową, która rozprawia się z tym tematem, jest właśnie La Virgen de los Sicarios. Po pierwsze, książka łamie dwa istotne tabu. Tabu seksualności i tabu właśnie religijności. W ogóle kontrowersje, jakie narosły wokół tej książki, były głównie związane z tym, że jej autor często odnosił się do niej, chociaż nie wprost, to wyraźnie, jak opowieści w pewien sposób autobiograficznej. Historia jest, może nam się wydawać, dość mocno kontrowersyjna, ponieważ pisarz przyjeżdża do Medellin w najgorszym okresie, tak, koniec lat 80., początek lat 90., czyli de facto szczyt działalności kartelu. Właściwie można by to jeszcze troszkę datować wcześniej, na lata 80. I nie poznaje tak jakby miasta, do którego przyjechał. I znajduje sobie chłopca do towarzystwa, który przy okazji jest sicario. I tutaj już w pierwszej scenie widzimy złamanie pewnego tabu religijnego, tak? Czyli dom publiczny wypełniony sicario, a z drugiej strony wypełniony symbolami religijnymi, wypełniony pewnymi analogiami. Chłopiec staje się pewnego rodzaju przewodnikiem duchowym, tak jak można donieść przewodnikiem po piekle, jakim wówczas jest Medellin, tak? Czyli egzekucji codziennych na porządku dziennym, też świata, w którym człowiek, który nie mieszkał tam tyle, nie mógłby się inaczej odnaleźć. Natomiast sam pisarz staje się w pewien sposób nauczycielem oraz, można by określić, aniołem stróżem, w cudzysłowie dużym, chłopca. Odwiedzają oni kolejne miejsca kultu, tak? Miejsca kultu związane właśnie z Virgen del Carmen, tak? Czyli z jednym z najpopularniejszych kultów Kolumbii oraz w ogóle miejsc kultu maryjnego. Jednocześnie w trakcie przebiegu fabuły następuje rozprawienie się z pewnymi symbolami, też z pewnymi symbolami, które dla Kolumbijczyków urosły do wagi symboli narodowych, ale które można by też odnieść do symboli parareligijnych, tak? Czyli chociażby sylwetka El Libertadora. I to jest w pewien sposób wyszydzone i pokazane od drugiej strony. Co więcej, centralnym tak jakby punktem akcji oraz, może nie punktem, miejscem akcji jest katedra w centrum miasta. Katedra, która jest symboliczna z trzech względów. pierwsze, jest to miejsce kultu maryjnego, katedra odwiedzana przez mieszkańców miasta. Po drugie, jest to także miejsce specyficznego kultu właśnie owych sikarios. Symboliczne stają się schody, które są miejscem przejścia pomiędzy sferą, po pierwsze, świętą oraz sferą zwykłej codzienności, ale też schody, które i okolice katedry, które stają się świadkiem licznych zabójstw, licznych egzekucji. Co więcej, sikarios adaptują tą katedrę nie tylko na potrzeby swojej, prawda, potrzeby religijne, ale też staje się ona miejscem narkotyzacji oraz miejscem handlu i wymiany narkotykowej, co jest złamaniem w pewien sposób też tabu religijnego dotyczącego tej grupy. Jak tak naprawdę to wygląda? Wydaje się, że rytuały, które są opisane zarówno w jednym, jak i w drugiej książce, odnoszą się dość dobrze do tego, jak w rzeczywistości wygląda sama sfera religijności. I tutaj, tak mówię, nie jest to nic nowego, nie jest to też nic specyficznego dla samej Kolumbii, ponieważ one są to także do Meksyku, tak? Czyli do tego kultu, do dwóch skrajnych kultów związanych z tamtejszymi, chociażby kartelami narkotykowymi, czy w ogóle światem przestępczym, czyli kultu, po pierwsze, narodowego kultu meksykańskiego, tak, Virgen de Guadalupe, oraz z drugiej strony kultu świętej śmierci, tak, czyli to nie... Jedno nie wyklucza drugiego, więc tak samo wydaje mi się, że religijność sikarios nie jest w żaden sposób wykluczeniem po pierwsze tradycyjnego podejścia do katolicyzmu w Kolumbii. Kolumbia jest krajem wciąż bardzo silnie zakorzenionych korzeniach religijnych. Można by tutaj się odnieść chociażby do tego, iż poprzedni prezydent Kolumbii publicznie oświadczył w 2007 roku, że zawierza Kolumbię i Kolumbijczyków pod opiekę Chrystusa Króla. Także jest to pewnie obecne i nie wydaje się to być niczym szokującym oraz łamaniem żadnego tabu na rzecz, jeżeli chodzi o samo podejście latynoamerykańskie. Co zyskaliśmy dzięki, wydaje mi się, tym książkom oraz tym adaptacją filmową, to, że przeniknęło to szerzej do świata zachodniego oraz w pewien sposób dało do myślenia i dało do dyskusji, czy tak naprawdę jest to rzeczywiście jakiś fenomen, czy to jest po prostu naturalna ludzka potrzeba oraz powielenie pewnych wzorców. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Chciałbym zaprosić teraz pana Macieja Grzelczyka, który opowie nam o petroglifach i piktogramach jako dowodach odmiennych stanów świadomości i ludności prehistorycznej.
Myślę, że na początku należy zacząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć, aby nie było jakichkolwiek później wątpliwości co do omawianego zagadnienia. Petroglify i piktogramy, o których będzie mowa, należą do szeroko rozumianej sztuki naskalnej, a więc sztuki wykonywanej na powierzchni skały. Przyjęło się dzielić na petroglify, a więc przedstawiania wykonywane za pomocą narzędzi kamiennych, metalowych czy kościanych, poprzez zaznaczenie konturu i często też jego wypełnienie, na przykład gładzeniem. Istnieje też inny rodzaj przedstawień, który zwykło się nazywać malowidłami. Jednak takie nazewnictwo powoduje pewne niedomówienia, ponieważ malowanie polega na nałożeniu płynnego pigmentu, a niemałą grupę stanowią przedstawienia powstałe ze suchego pigmentu, odciski dłoni czy z wykorzystaniem wosku pszczelego. Dlatego więc australijski badacz Robert Bednarik w 2000 roku zaproponował, aby wszystko, co nie jest petroglifem, nazywać piktogramem. Propozycja ta dla mnie osobiście wydaje się być uzasadniona i zwracam się właśnie ku takiemu rozróżnieniu sztuki naskalnej. Przechodząc już w stronę clou referatu, chciałbym zaznaczyć, jak ważnym elementem jest postrzeganie odmiennych stanów świadomości, transu, w odniesieniu do religii, szczególnie prehistorycznych w tym przypadku. W wielu przypadkach to właśnie wchodzenie w odmienne stany świadomości było formą łączności ze światem duchów i przodków, a sztuka naskalna była sposobem na zaznaczenie swojego pobytu po drugiej stronie. Niezbędne jest jednak podkreślenie już na samym początku, że nie wszystkie przykłady petroglifów czy piktogramów były tworzone w odmiennych stanach świadomości. Jest to jedna z koncepcji próbująca wyjaśnić odmienne stany pochodzenie niektórych przedstawień, a nie wytrych stosowany do każdego wizerunku na skalę, jak to się nieraz próbuje zarzucić. Sztuka naskalna istnieje przez cały okres bytowania Homo sapiens sapiens. Najbardziej spektakularne jej przykłady pochodzą z paleolitu i zdobionych jaskiń z rejonu frankisko-kantabryjskiego. Wtedy to największe znaczenie miało samo miejsce jej wykonywania, czyli trudno dostępne jaskinie, których ściany spełniały funkcję cienkiej granicy ze światem wyższym, do którego mogli się właśnie udawać zapewne jedynie specjalnie do tego przygotowani szamani. Szamani paleolityczni, ale także ci z młodszych okresów, musieli wejść w trans, aby udać się na drugą stronę. Istniało kilka sposobów osiągnięcia tego celu. Można było poddać się zintensyfikowanym czynnikom zewnętrznym, na przykład jednostajne dźwięki, lub zażyć halucynogeny roślinne. Nieraz nie potrzeba było żadnych z tych opcji. Często w grę wchodziła schizofrenia, migrenia, czy długotrwałe przebywanie w odosobnym miejscu lub skrajny wysiłek. Wyróżnione zostały trzy stadia doświadczeń transowych. Pierwsze, drugie, potem następuje przejście oraz stadium trzecie. Model ten w odniesieniu do sztuki naskalnej nazywany jest modelem szamanistycznym, a za jego największego propagadora uważa się Davida Louisa Williamsa. Z wszystkich poszczególnych części mogą być wszystkie poszczególne części transu mogą być widoczne zarówno przy zamkniętych, ale i także otwartych oczach. Dowiadujemy się tego z doświadczeń, podczas których podano badanym LSD. Oprócz projekcji wzrokowych, osoba w transie może tak doświadczyć omamów słuchowych. Bardzo możliwe, że właśnie z ich przedstawieniami mamy do czynienia w przypadku petroglifów z Butterwash i charakterystycznych znaków wokół głów postaci. Wróćmy do stadiów transu. Jeśli chodzi o pierwsze stadium, to pojawiają się w nim tak zwane formy entoptyczne, fosfeny lub kształty stałe, różne są nazywane, które powstają w korze mózgowej. Występują one również przy zasypianiu człowieka lub przy szybkich ruchach gałki ocznej, jednak o wiele mniejszej intensywności. Najczęściej to kombinacje linii, kropek i spirali, które są w ciągłym ruchu, a także charakteryzują się bogatą gamą kolorów. Z lewej strony slajdu widzimy fosfeny, które zostały narysowane przez uczestników badań. Natomiast po prawej widoczna jest ściana z jaskini Wnio, datowana na około 13 tysięcy lat temu. Podobieństwo jest wręcz uderzające. Tutaj z kolei mamy do czynienia z trzema przykładami sztuki naskalnej z trzech różnych miejsc świata. Wszystkie są wręcz identyczne. Świadczyć to może o podobieństwach neurobiologicznych człowieka, a także o zażyciu roślin z podobnymi skutkami działania. W drugiej fazie formy geometryczne zostają skojarzone i przekształcone w takie, które wydają się danej osobie sensowne. Zależą od stanu, w jakim w danej chwili znajduje się człowiek, na przykład czy się boi lub czy jest w stanie podniecenia seksualnego oraz od otoczenia jego dotychczasowego życia. Logiczne jest, że Bushmanowi zygzak skojarzy się raczej z wężem jako zwierzęciem, a nie wężem strażackim. I tak po lewej stronie widzimy formy entoptyczne, natomiast po prawej wizerunki zwierząt połączone właśnie z fosfenami. Przed trzecim stadium, tak jak już była mowa, może, ale nie musi następować przejście, które charakteryzuje się uczuciem wciągania przez wir. Po lewej stronie widzimy obraz takiego przejścia, narysowany z badań, a po prawej piktogram właśnie z Górkosów w Kalifornii. W kulminacyjnej trzeciej fazie następuje zintensyfikowanie halucynacji w postaci konkretnych obrazów, ale także w połączeniu z fosfenami. Osobie w transie może wydawać się, że przeistacza się w zwierzę lub leci. Możliwa jest także polimelia, czyli właśnie wrażenie posiadania dodatkowych kończyń. Są to przedstawienia ze skinniczych braci we Francji. Pierwszy zapewne to jest właśnie szaman, który też przy ustach ma instrument muzyczny. Natomiast po prawej to też jest ze skinniczych braci. Ciało, korpus ludzki, tak samo jak genitalia, ogon wilka, twarz jest sowy oraz rogi jelenia. Tutaj z kolei widzimy przedstawienie niedźwiedzia z politycznej jaskini Montespan. Co od razu rzuca się w oczy, to z pewnością różnego rodzaju wzory geometryczne na jego ciele. Mogą to być wizerunki rzeczywistych ran, Albo właśnie mogą to też być fosfeny w połączeniu z wyobrażeniem przemiany transowej zwierzę. Linie wychodzące z pyska niedźwiedzia mogą to, interpretuje się jako albo właśnie zobrazowanie wydawanych dźwięków, albo na przykład krew lub... Tutaj natomiast jest o wiele, o jakieś 10 tysięcy lat młodsze przedstawienie z Gór Smoczych w RPA. Jest połączony człowiek z antylopą Eland. Na slajdzie widoczna jest scena z Game Pass w Górach Smoczych. Przedstawienie stało się bardzo ciekawe i warte uwagi ze względu na przedstawiony tam moment ukazania transu jako przejmowania mocy od zwierzęcia. Interesująca nas część panelu ma około 1,20 m długości. Antylopa Eland po lewej, która najpewniej jest w momencie śmierci, o czym świadczy jej pochylona głowa oraz skrzyżowane nogi. Swą magiczną moc wydaje się przekazywać postaci stojącej obok, co ukazane jest przy trzymaniu ogona, tak samo skrzyżowane nogi tej postaci oraz zwierzęcą głowę. Postać po środku, przybierająca charakterystyczną pozę, to zapewne szaman w tym charakterystycznym właśnie tańcu, czego właśnie dowiadujemy się z poświadczeń etnograficznych. Również w postaci po prawej najbardziej. Postać po prawej właśnie też nawiązuje do samej antylopy, między innymi poprzez kopyta oraz odstające włosy od ciała, co może stanowić zobrazowanie zjawiska tak zwanej piloerekcji, występującej podczas śmierci antylopy, ale także w trakcie transu. Ze źródeł etnograficznych wiemy, że niektórzy szamani twierdzili, że wyrasta im lwia sierść, gdy są w transie, co miałoby właśnie potwierdzenie w tym przedstawieniu. Na sam koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że przedstawienia sztuki na skalę nieraz nie są... Samo przedstawienie jest magiczne, samo przedstawienie jest sakrum. I tak jak w przypadku poprzedniego piktogramu mieliśmy do czynienia z ukazaniem metaforycznym transu, to jeśli chodzi o widoczny wizerunek Speszmele, to samo jego wykonanie mogło mieć szczególne znaczenie. Badanie wykazało, że został on wykazany w kilku fazach. Tak jak widzimy, sama powierzchnia, sama skała miała znaczenie. Koń został wpisany w naturalny zwist skalny. Badania przeprowadzone dowiodły, że najpierw wykonano postaci koni. Później dodano odciski dłoni. Odciski wykonywano w ten sposób, iż przykładano rękę, a do ust nabierano barwnik i napluwano na rękę, na skałę. Jest to o tyle ważne, że wiemy, że barwnik ten zawiera, tlenek manganu zawiera silne substancje halucynogenne, co by było dalszym poświadczeniem jeszcze dalszych faz. I dwie dłonie wykonane najniżej. Wiadomo, że postać ta osoba, która wykonywała te przedstawienia, musiała leżeć. Następnie wykonano kropki na ciele koni. Są one wykonane tą częścią dłoni, bez palcy, jako odciski. W ostatniej fazie z pozoru się nie różnią, jednak jest dodane do konia po prawej, jest dodana ryba, co w poświadczeniach etnologicznych ryba jako schodzenie pod wodę albo też ptak jako lot jest poświadczeniem, że było się po drugiej stronie, przyjął się trans szamański i osoba ta miała odmienny stan świadomości. Dziękuję.
Dziękujemy. Chciałbym zaprosić następnego prelegenta, pana Jakuba Szczęśniaka, który przedstawi temat etapy odmiennych stanów świadomości, modele Grofa, Reichel, Dalmotoffa, Lewisa, Williamsa i Dawsona. Porówna te modele.
dobry Państwu. Nazywam się Jakub Szczęśniak, jestem doktorantem na Zakładzie Fenomenologii i Antropologii Religii w Instytucie Religioznawstwa na naszej uczelni. Dzisiaj opowiemy sobie o modelach dla odmiennych stanów świadomości opisanych przez Rachela Dolmatoffa, Williamsa Dawsona i Stanisława Grofa. Będę prezentował modele od najmniej skomplikowanych do modelu Stanisława Grofa, czyli takiego, który wyróżnia najwięcej etapów i koncentruje się na, najbardziej na tej fazie zaawansowanych wizji ikonicznych. Zaczynamy od Rachela Dolmatoffa. On badał kulturę sztukę Indian Tucano, mieszkających na pograniczu Brazylii i Kolumbii. Oni odbywają regularne ceremonie halucynacyjne podczas rytuałów religijnych i substancją psychoaktywną jest ayahuasca, a ściślej zawarte w niej DMT, które... Ayahuasca to jest płyn, który przyjmuje się doustnie, w środku jest DMT, DMT powoduje wizję. Dolmatoff wyróżnił dwa stany odmiennego stanu świadomości, dwie fazy odmiennego stanu świadomości. Faza pierwsza to jest faza znaków endoptycznych. I po niej następuje faza wizji, która polega na interpretacji rzutowaniu tych fenomenów, które się objawiają w pierwszej fazie na elementy znanego świata. Czym są znaki entoptyczne? One tu były ładnie zaprezentowane podczas poprzedniego referatu. Są to proste formy geometryczne, łuki, siatki, klastry, linie faliste, linie równoległe, rozrzucone odcinki. Do tego dochodzą takie elementy jak eksplozje fontanny światła, elementy podobne do sztucznych ogni. Elementem dynamicznym to jest zmiana rozmiaru, pulsowanie, ruch, zmiana percepcji, zmiana proporcji, powiększanie się pewnych elementów ciała lub obiektów widzianych, pomniejszanie się, zmiana po prostu rozmiaru. Dolmatoff na podstawie swoich badań wyróżnił 25 do 30 kształtów podstawowych, które mogą pojawiać się na pierwszym etapie odmiennego stanu świadomości. Sklasyfikował je i zauważył, że te wzory pojawiają się w ornamentyce prezentowanej na przykład na przedmiotach codziennego użytku Indian Tucano. Na podstawie informacji, które uzyskał od Indian, dowiedział się, że te kształty, każdy z nich, taki podstawowy, reprezentuje pewien element prawa Indian, związanego na przykład z zakazem kazirodztwa, ewentualnie zasadami ekologii, czy nienadmiernego eksploatowania zwierzyny. Rezultaty tego nazwał graficznym kodem zachowań, czyli mamy tutaj transport od odmiennego stanu świadomości do jakiegoś elementu formy pisma, czy mechanizmu przekazywania pewnych wartości kulturowych. Przeprowadzono badania międzynarodowe, międzykulturowe. Okazało się, że znaki entoptyczne, zwane fosfenami, ewentualnie stałymi obrazowymi, w zależności od tego, kto na ten temat się wypowiadał, one są analogiczne pomiędzy różnymi kulturami na poziomie podstawowej. Różnimy się natomiast interpretacją. I to jest rysunek, który stworzył Dolmatoff. Po lewej stronie znajdują się rzeczy, które on uzyskał od Indian. Po prawej stronie to są wyniki badań międzykulturowych. No i tak widzimy. Siatki, klastry takie podobne do plastra miodu, łuki, spirale. To, co jest charakterystyczne, przynajmniej tak twierdził Dolmatoff, kształty ze znaków entoptycznych zachowują symetrię osiową, czyli jak przedzielimy to na pół, to obie połówki są wzajemnym odbiciem lustrzanym. W kolejnej fazie następuje coś z tymi informacjami trzeba zrobić. One się pojawiają. To są takie fenomeny, które pojawiają się w polu świadomości. Coś trzeba z nimi zrobić. W związku z czym następuje interpretacja, czyli rzutowanie na elementy znanego świata. I faza ta ma pełny zakres. Od prostych skojarzeń do rozbudowanych systemów symbolicznych, w zależności od tego, kto ma jakie doświadczenie psychodeliczne i tego, w jaki sposób został wychowany. Strefą przejścia do zaawansowanego etapu halucynacyjnego to jest tunel lub wir. Człowiek zapada się do jakiejś formy studni, ewentualnie grobu, albo zostaje wyssany przez wir, na którego ścianach widać znaki entoptyczne. Tyle Dolmatoff. Kolejnymi badaczami są Williams i Dawson. Oni zajmowali się badaniem szamanistycznej sztuki naskalnej Ludusan. Na podstawie tych badań stworzyli model neuropsychologiczny, który zaaplikowali do rysunków w południowej Afryce, Ameryce Północnej, Europie. Tezę, którą postawili, rysunki te były tworzone w odmiennym stanie świadomości, może niekoniecznie bezpośrednio w trakcie trwania odmiennego stanu świadomości, co pod wpływem obrazów, które tam się mogły pojawiać, również jako wtórne pamięciowe mechanizmy. Oni wyróżnili w przeciwieństwie do Dolmatowa trzy fazy. Pierwsza faza wizje pierwotne, znane nam już znaki entoptyczne. Druga faza to jest interpretacja tych znaków z perspektywy obserwatora i wreszcie halucynacje właściwe, wizje ikoniczne. I tutaj Williams i Dawson powiedzieli, że halucynacje zaczynają się dopiero wtedy, kiedy pojawiają się bardzo skomplikowane mechanizmy mapowania symbolicznego, bardzo zaawansowane mechanizmy mapowania symbolicznego na te elementy, które znamy. I halucynacje przyjmują wtedy sterowanie nad systemem poznawczym człowieka. Nie będziemy się koncentrować bezpośrednio na tych opisach, bo to już było wcześniej i na poprzednim referacie, i w przypadku Dolmatowa znaki entoptyczne były pokazywane. Oni akurat wyróżnili tutaj sześć grup, które później podlegają, po tym jak się pojawiają w polu percepcji, one polegają pewnym regułom percepcji, takim jak połączenie ze sobą, multiplikacja, takie wielopowielenie elementów. Czyli to są klocki podstawowe, takie składowe, które później poprzez serię przekształceń mogą się coraz bardziej komplikować. Następną fazą, to trzecią już, to są wizje ikoniczne. To są spontaniczne wizje, które cechuje absolutna realność. Wizja już nie jest podobna do czegoś. Nie ma mechanizmu, który by... Przepraszam bardzo, przeskoczyłem. Skoncentrujmy się jeszcze na drugiej fazie. Przypisanie znaczeń. To jest... Pojawia się w polu świadomości strumień informacji, który wydaje się być trudny do opanowania. Wysiadają filtry odpowiedzialne za odcięcie szumu informacyjnego. W związku z tym coś trzeba z tym zrobić. I następuje próba nadania sensu, oswojenie tej rzeczywistości poprzez proste skojarzenia, czyli linia falista może być traktowana jako wąż, kula to jest pomarańcza, księżyc, słońce lub tego typu elementy. I coś jest podobne, te elementy jeszcze są traktowane z perspektywy obserwatora, czyli to, co ja widzę, jest podobne do pewnych znanych mi elementów. I to, co jest istotne, ta interpretacja, to wyjaśnienie następuje względem uwspólnionej w danym obszarze kulturowym matrycy wyjaśniającej. Mówi o tym również Dolmatow. On wspominał o tym, że w trakcie ceremonii halucynacyjnych, w trakcie ceremonii religijnej pomiędzy uczestnikami krążył szaman. Wtedy, kiedy mieli wątpliwości lub bali się swojej wizji, on im pomagał, interpretował i uczył ich, w jaki sposób te wizje sobie zinterpretować. Faza numer 3 Williamsa Dawsona, wizje ikoniczne. Tutaj już zaczynają się spontaniczne wizje, cechuje je niesamowita realność. Już wizja nie jest podobna do czegoś, tylko ona po prostu tym jest. Czyli jeśli ja widzę węża, to on rzeczywiście jest wężem. I wtedy uruchamiają się całe mechanizmy, na przykład atawistycznego strachu, ponieważ ja tego węża widzę realnie. Znaki entoptyczne nie znikają. One stanowią, natomiast nie są na pierwszym planie. One są wciąż obecne, takie kształty podstawowe, ale stanowią tło wizji, na przykład są fakturą przedmiotów obserwowanych. I Williams i Dawson stwierdzili, że na podstawie badanych przez nich rysunków naskalnych można wywnioskować, że pojawiły się tam również zjawiska synestetyczne podczas odmiennego stanu świadomości, czyli mapowanie jednego zmysłu w kategoriach drugiego. Można na przykład smakować muzykę albo słyszeć jakiś obraz. Najbardziej zaawansowany model dla etapów odmiennego stanu świadomości opracował Stanisław Grof. Urodził się w ówczesnej jeszcze Czechosłowacji. Przez kilkadziesiąt lat badał w szpitalu psychiatrycznym pacjentów z użyciem LSD. Podczas pracy w szpitalu w Pradze prowadził tak zwaną terapię psycholityczną. Ona polegała na wielokrotnej ekspozycji na LSD, ale z małymi dawkami. Natomiast w okolicach 1967 roku przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadził terapię psychodeliczną. Ona polegała na stosunkowo rzadkiej ekspozycji, ale na bardzo wysokie dawki. Efekty swojej pracy nazwał kartografią przestrzeni wewnętrznej człowieka. Żeby mówić o Grofie, trzeba wspomnieć o jego konstrukcie, czyli koeksie. COEX to jest układ wspomnień koncentrujących się wokół jednego centralnego doświadczenia rdzennego, takiego zazwyczaj jest to doświadczenie jakieś traumatyczne, chociaż niekoniecznie. Większość koeksów generuje się wokół doświadczeń traumatycznych, ale istnieją również koeksy jako matryce pamięciowe związane z czymś niezwykle przyjemnym. Koeksy nie występują samodzielnie. To jest tak jakby metoda klasyfikacji pamięci, określonego doświadczenia i określonej reakcji na nie poprzez subiektywnie pojmowaną analogię. Czyli jeśli podmiot uznaje, że dane doświadczenie, ta matryca akcji, reakcji jest podobne do pewnego doświadczenia traumatycznego, to jakoś tam się to w pamięci koncentruje i to Stanisław Grof nazwał koeksem, czyli systemem skondensowanych doświadczeń. W odmiennym stanie świadomości koeksy uwalniają swoją energię i cała i uwalniają je w określonej kolejności. Najpierw ujawniają się koeksy negatywne, a dopiero potem pozytywne. Grof wyróżnił 4 etapy. Pierwszy etap to jest doświadczenia abstrakcyjne estetyczne, doświadczenia psychodynamiczne, okołoporodowe i transpersonalne. Czym są doświadczenia abstrakcyjne estetyczne? To opisywane wcześniej znaki entoptyczne, przy czym różnica to polega na tym, że dla Stanisława Grofa sam fakt pojawienia się znaku entoptycznego generuje od razu interpretację tego strumienia wiadomości, więc następuje przypisanie wizjom głębszych znaczeń poprzez taki ciąg skojarzeń analogicznych, analogizujących. Z ciekawych rzeczy następuje tutaj obniżenie progu świadomości, czyli podmiot słyszy elementy z granic słyszalności, które w normalnym stanie świadomości są ignorowane albo wręcz niezauważane i pojawiają się również zjawiska synestetyczne, czyli ekspozycja na LSD powoduje uruchomienie pewnej symbolizacji pomiędzy poszczególnymi modalnościami, czy to audytywną, czy to wizualną. Jak to wygląda w praktyce? To są rysunki stworzone przez osobę pod wpływem odmiennego stanu świadomości. W trakcie pogłębiania się sesji tworzone były rysunki. Zaczynamy od wieży zegarowej, która powoli przekształca się i w fazie ostatecznej otrzymuje kształt sowy. Poszczególne obiekty nie są do siebie zbytnio podobne, natomiast poszczególne przekształcenia to są kolejne kroki jakby tej analogizacji. Kolejny etap doświadczenia psychodynamiczne. Tutaj zaczynają ujawniać się koeksy, czyli systemy skondensowanych doświadczeń. Następuje aktywacja wspomnień o jakimś silnym natężeniu emocjonalnym związanym właśnie z jakimiś wydarzeniami traumatycznymi. I ten etap najbardziej wyrazisty jest u osób, które mają jakieś zaburzenia psychiczne. Grof pracował w szpitalu psychiatrycznym, w związku z czym miał pełne spektrum, jeśli chodzi o osobowości, z którymi się zadawał. Natomiast u, powiedzmy, osób bliskich szczytu krzywej Gaussa, ten etap jest najmniej charakterystyczny. I to, co się często pojawia w każdym z modeli, również to było opisywane podczas poprzedniego referatu, strefą przejścia od tych prostych mapowań geometrycznych do wizji ikonicznych jest karuzela, wir, tunel, czasami ze światełkiem na końcu. Kolejny element, doświadczenia okołoporodowe, trzeci etap, aktywacja koeksu, który tworzy się, zakładając, że prawdziwa jest teoria Grofa u każdego z nas, czyli koeks związany z narodzinami. Na potrzeby opisu tego etapu Grof stworzył teorię 4 matryc okołoporodowych, które reprezentują wszystkie fazy związane z narodzinami. Pierwsza matryca to jest ciąża, tuż przed narodzinami, tu jest jeszcze wszystko w porządku. Następna faza to jest początek porodu, zaczyna się dziać źle, w związku z czym dziecko zaczyna rywalizować z matką i próbuje zatrzymać cały proces. Poród właściwy, dziecko współpracuje po to, żeby ulżyć cierpieniu i wreszcie narodziny. Tak jak się rzekło, koeksy ujawniają się od negatywnych do pozytywnych, w związku z czym w trakcie odmiennego stanu świadomości uaktywniają się matryce pamięciowe najpierw związane z tymi najtrudniejszymi doświadczeniami, czyli zaczyna się cały proces od drugiej matrycy okołoporodowej, a kończy się na stanie szczęścia, czyli jeszcze ciąży. Czym jest, w jaki sposób objawia się druga matryca porodowa, okołoporodowa? Jest to etap rywalizacji z matką. Zaczyna się jakieś bezgraniczne cierpienie, w związku z czym dominują tutaj wizje związane z czymś sprawiającym potężny ból. Następuje identyfikacja z ofiarami przemocy i w konsekwencji utożsamienie życia i śmierci. A na wysokim poziomie skojarzeń symbolicznych mogą się tu pojawiać takie elementy jak kompleks śmierci szamańskiej. Trzeci etap, trzecia matryca okołoporodowa, etap współpracy z matką. Następuje uruchomienie potężnych pokładów energii w nadziei na wyzwolenie z cierpienia i tą fazę Grof nazwał ekstazą wulkaniczną. W wizjach dominają obrazy klęsk żywiołowych, katastrof, następuje identyfikacja z oprawcą, czyli następuje zamiana miejsc w stosunku do poprzedniego etapu. Na poziomie wysokiego symbolizmu związek z inicjacją typu heroicznego, czyli dominują wizje typu walka z dzikimi zwierzętami. Czwarta matryca, narodziny, następuje ulga w cierpieniu i zaczynają, jest to szczęście gorszej kategorii, nie jest to pełnia szczęścia, która się pojawi w pierwszej matryce okołoporodowej. Dominują tutaj wizje związane z poczuciem wyzwolenia, odrodzenia, takiego emocjonalnego odprężenia i na poziomie już systemów religijnych, identyfikacja z bóstwami, które przeżyły śmierć, odrodzenie, czy uruchomienie takiego archetypu zwycięstwa dobra ze złem. I teraz zwróćcie uwagę, jest każdy z tych etapów działa mniej więcej tak samo, jak jest takim mikro odmiennym stanem świadomości, bo jedno określone doświadczenie czysto fizyczne generuje ciąg skojarzeń analogizujących, czyli jak Damiana to zaczynam cierpieć, utożsamiam się z ofiarą przemocy, utożsamiam się z jakimś bóstwem, które te, zgodnie z mitologią to tego cierpienia doznało. Pierwsza matryca okołoporodowa, etap jedności z matką, Grof nazwał to ekstazą oceaniczną. To są wizje związane z takim poczuciem błogostanu, bezpieczeństwa, kosmicznej jedności, poczucia przebywania w raju, szczęścia. Każdy z tych etapów nie występuje samodzielnie na zasadzie, że objawia się tylko on. Jest strefa wejścia do danego etapu, strefa kulminacyjna, strefa wyjścia i z matryc okołoporodowych podmiot wychodzi poprzez ostatni etap jedności z matką i przechodzi do doświadczeń transpersonalnych. To jest ostatni etap wyróżniony przez Grofa, który polega na ekspansji świadomości w czasie. To jest jedna z bardziej kontrowersyjnych teorii Grofa, która wiele polemik wzbudziła. Polega to jakby na wyskoczeniu poza jednostkową świadomość i wskoczenie do świadomości kolektywnej, dostęp do pamięci na przykład przodków albo wydarzeń z przeszłości. Grof twierdził, że część z nich weryfikował, natomiast i są prawdziwe, natomiast z naszej perspektywy nie jest istotne, czy to było prawdziwe, czy nie. Natomiast ważne jest to, że osoby, które o tym opowiadały, realnie były przekonane, że tak jest, że mają dostęp do pamięci swojego na przykład dziadka i wiedzą, co się działo podczas któregoś tam wydarzenia, mniej lub bardziej istotnego w biografii tego dziadka. Ekspansja świadomości w czasie, czyli mamy podróże w czasie w dowolnym kierunku, wcielanie się w przodka, wgląd w swoje poprzednie wcielenia. Oczywiście w przeciwną stronę też można podróżować, czyli pojawiają się epizody prekognicyjne. Kolejny objaw takiego doświadczenia transpersonalnego to jest ekspansja świadomości w przestrzeni, modyfikacja na dowolnym poziomie hierarchii. Osoba w odmiennym stanie świadomości może utożsamiać siebie z komórką, organizmem, gatunkiem całym, na poziomie naturalnym, na przykład z planetą albo galaktyką, czyli czuje procesy zachodzące wewnątrz galaktyki jako swoje własne doświadczenia. I może to ekspandować aż do całości, czyli poczucie jedności z całym światem. Grof wspomina również o doświadczeniach mediumistycznych i spirytystycznych, czyli takie zjawiska, wizje opisujące opętanie, komunikację ze zmarłymi, pismo automatyczne czy spotkania z bóstwami. Teraz zestawmy to wszystko razem. Idąc od prawej do lewej, Dolmatow wyróżnił dwa etapy, proste znaki entoptyczne i od razu wizje ikoniczne, nie rozbierał tego na czynniki pierwsze. Williams i Dawson dodali jeszcze fazę interpretacyjną, w której strumień wiadomości jest opanowywany przez podmiot w jakiś określony sposób i jeszcze to, co się dzieje, jest obserwowane z perspektywy obserwatora, nie aktora, natomiast halucynacje właściwe zaczynają się dopiero na trzecim etapie i Grof O ile zrezygnował z rozdziału znaków endoptycznych i fazy interpretacyjnej, uznał, że to jest element jednoznaczny, sam fakt pojawienia się tworzy od razu interpretację, oczywiście poprzez pryzmat kulturowy, którym dysponuje każdy człowiek. O tyle wizję z obszaru halucynacji właściwych rozbił na czynniki pierwsze i pogrupował je, charakter tych wizji pogrupował w zależności od tego, jaki koeks się tam według niego uwalnia. I to by było wszystko. Dziękuję bardzo.
Zapraszam na środek wszystkich prelegentów z tego panelu i proszę o pytania z sali. Proszę o podniesienie ręki albo nawet wstanie, żeby... Proszę.
Okej, ja w sumie będę miał pytanie do pana Jakuba, takie bardziej szczegółowe. Mnie interesuje, czy pan się interesował tym, albo gdzieś zwrócił na to uwagę, jak Dolmatow, skąd on wziął tą koncepcję, że Tucano doświadczają tego tunelu, tego zawirowania, takiego przejścia, jak gdyby. Zaraz powiem, dlaczego zadaję to pytanie. Dlatego, że ta idea, jak gdyby, sugeruje, że doświadczając odmiennej stanu świadomości, jak to się używa w nomenklaturze, przechodzimy na jakąś drugą stronę, jak gdyby, rzeczywistości. Doświadczamy czegoś, co jest normalnie niedostępne. A to z kolei, jak gdyby, stoi trochę w sprzeczności z danymi etnograficznymi z Amazonii właśnie, gdzie doświadczanie odmiennych stanów świadomości, czy tam transu po prostu, jest postrzegane przez tę ludność jako doświadczenie czegoś, co jest realne tak naprawdę, co jest, zresztą pan o tym mówił też troszeczkę, co jest nie tyle właśnie jak gdyby jakąś odmienną rzeczywistością, co raczej czymś, co się dzieje realnie i co wpływa zresztą na codzienność taką normalnych stanów, czyli na przykład to, co Dolmatow pokazywał Tucano, kiedy oni za pomocą tych piktogramów, tych znaków zdobią też swoje narzędzia i one mają konkretne znaczenie i tak dalej, i tak dalej. Jakby w tą stronę, nie?
Dolmatow zdobył swoje informacje na podstawie rozmów z informatorem. On pracował w jednym z uniwersytetów i spotkał tam Indianina z danego plemienia, który mówił po części językiem hiszpańskim i on wprowadził go w świat Tucano. Przy czym skąd wziął opowieść o tunelu? Po prostu od informatora. Przy czym nie byłbym skłonny twierdzić, że sam fakt przejścia przez tunel jest faktem przejścia na jakąś drugą stronę, bo to jest jakaś forma fenomenu, który jawi się w polu percepcyjnym, ale to nie oznacza, że następuje jakaś transformacja. Tak samo jak znak entoptyczny nie jest... Znak entoptyczny jest fenomenem w polu zazwyczaj wizyjnym, który jest w jakiś tam sposób interpretowany. Poczucie zapadania się jest opisem ludzi, którzy brali w tym udział. Zapadania się lub przejścia przez ten tunel.
Ja też, że tak powiem, nie uważam za uzasadnione używanie tego w taki sposób, że jest to przejście na jakąś drugą stronę. Tyle, że spotykamy się z taką praktyką, że to jest tak jakby odbierane przez nas. Natomiast jeszcze jedna uwaga, to zestawienie modeli, które pan pokazał na końcu, Grofa i pozostałych. Grofa się znacznie różni od pozostałych. Czy pan się zastanawiał nad tym, skąd mogą wynikać te różnice i czy na przykład nie wynika to z tego, że jak gdyby podmiotem badań Grofa byli ludzie, że tak powiem, zanurzeni w naszym kontekście kulturowym, tak? Głównie on, wiemy, pracował tam w Czechosłowacji z osobami, co prawda, uznanymi za chore psychicznie, natomiast to był kontekst kulturowy nasz, natomiast tamte badania opierały się jak gdyby już na trochę innym materii, bym powiedział. Nie?
Tak jak opowiadałem, pewne elementy w zakresie odmiennego stanu świadomości są uwspólnione, są to znaki entoptyczne, są wyniki badań, które mówią, że niezależnie od metody wejścia w odmienny stan świadomości, czy to naturalne, czy to poprzez intoksykację jakimiś środkami farmakologicznymi, sam przebieg odmiennego stanu świadomości i te cechy charakterystyczne są takie same. My się różnimy interpretacją i teraz wchodzi na scenę to, co pan powiedział, czyli czy przypadkiem u Grofa nie objawiła się rzecz wynikająca z naszej judeochrześcijańskiego kręgu kulturowego. Ale tak naprawdę to jest tylko interpretacja. Ludzie, których badał Grof, na przykład doświadczając jakichś potężnych cierpień i identyfikując się z znanymi sobie z danego ze swojego kręgu kulturowego postaciami utożsamiali się na przykład z Jezusem Chrystusem w jakiś sposób, z etapem, z tym etapem bezgranicznego cierpienia. Natomiast Grof później zajął się w Stanach Zjednoczonych badaniem oddychania holotropowego. Miał do czynienia z osobami, które pochodziły z innego kręgu kulturowego, jak i coraz modniejsze stała się, powiedzmy, implementacja filozofii wschodu na naszym własnym podwórku. I tam już podczas tych opowieści widać odniesienia do elementów kultury nie tylko judeo-chrześcijańskiej. Także wciąż pozostaje pewien schemat, czyli przyjmuję te fenomeny, które się pojawiają w polu mojego widzenia, czy w moim całym polu kognitywnym, ale interpretuję to wedle tego, co znam. Jak się poczyta informacje o osobach, które eksperymentowały w latach 90. z DMT, w Stanach Zjednoczonych były prowadzone takie badania, to tam już nie ma odniesień bezpośrednio do chrześcijaństwa na przykład, ponieważ to jest tam 30 lat później w stosunku do Grofa, to tam są już odniesienia do ogólnych, czy bardziej już nam znanych wszystkich postaci. Moim zdaniem to wynika właśnie z tego, że Oczywiście, to jest pole symboliczne. Religia jest na tyle silnym elementem, że narzuca swoje to takie mapowanie symboliczne poprzez właśnie taki ciąg analogii. Ale to niekoniecznie. To równie dobrze może to być jakiś inny bohater. Albo jakieś inne zdarzenia, albo jakaś inna matryca doświadczeniowa.
Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie?
Koncepcji jest wiele, natomiast z tego co wiem, w Szwajcarii w tym momencie uruchomiony, znaczy w tym momencie, 5 lat temu został uruchomiony projekt umożliwiający badania z wykorzystaniem LSD. Rezultatów tego projektu nie znam. Te modele, na pewno ich wspólną częścią jest właśnie ta doświadczenie źródłowe, generuje pewne skojarzenia i symboliczne i ponad to raczej modele nie wyskoczą. Natomiast badania trwają. To wszystko zależy od sytuacji prawnej, politycznej.
Ktoś jeszcze?
Stanisław Grof, terapię psycholityczną i psychodeliczną.
Różnica wynikała nie z faktu... Przede wszystkim Grof nie zajmował się tylko i wyłącznie poszukiwaniem jakiegoś leku na określone schorzenie, natomiast po prostu w szpitalu miał warunki do tego, żeby przeprowadzać odpowiednie badania i badał nie tylko osoby klinicznie chore. Natomiast ta różnica wynikała nie z charakteru pacjenta, tylko sytuacji politycznej w danym miejscu. Psychodeliczna terapia była prowadzona w Stanach, oni po prostu mieli odrobinę mniej czasu na przeprowadzenie pełnego cyklu badań. Badanie w przypadku terapii psycholitycznej, czyli w Pradze, było długotrwałe. Ono było poprzedzone standardową psychoterapią, która trwała 2-3 miesiące i pacjent był przygotowywany do tego, co się będzie działo. I wielokrotna intoksykacja mniejszymi dawkami, to było sesje co 1 czy 2 tygodnie, one były powtarzane przez wiele miesięcy. A w Stanach Zjednoczonych inna była rzeczywistość. On tam się przeniósł w 67 roku, w 68 bodaj powstał całkowity zakaz. LSD i wszystkie inne substancje zostały wpisane do kategorii zakazanych, bodajże kategoria pierwsza, co oznacza, że nie można tego używać nawet w badaniach, klinicznych. I on miał do dyspozycji mniej czasu na to, żeby badać poszczególnych pacjentów. W związku z czym zdecydował się na podawanie większych dawek, ale w stosunkowo okresie czasu krótszym.
Dziękuję.
Ktoś jeszcze? W takim razie dziękujemy.